W Uchu na świat, joginka w podróży, Ania Nutan-Chomczyk, bohaterka jednego ze spotkań podróżniczych tegorocznego festiwalu Ciekawi Świata. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tobą nie można wybrać innego kierunku jak Indie. Co ciebie urzekło? I rozwijając to, jak myślisz, czego ludzie szukają w Indiach i po co tam jeżdżą?
Myślę, że siebie szukają najbardziej. Indie są bardzo specyficznym krajem i jeżeli mamy takie, powiedzmy, oczekiwania, że chcemy mieć basen i hotel, to można to znaleźć w Indiach, ale raczej to nie będzie pierwszą opcją. Indie tak naprawdę od zawsze przyciągały podróżników, awanturników, poszukiwaczy przygód i ja zawsze marzyłam o Indiach. Ja chorowałam na te Indie. Jak miałam chyba 6 albo 7 lat, to zobaczyłam program Pieprz i Wanilia i on był o Indiach i ja pamiętam, że odkąd dowiedziałam się, że są Indie, to ja po prostu zawsze, zawsze chciałam tam pojechać i to był taki, nie wiem, i ten taki orient, i ta egzotyka, i ta taka duchowość. Byłam tam 15 razy, musiałabym policzyć pieczątki w paszporcie, bo tak dobrze nie pamiętam i na ogół było tak, że tylko wyjeżdżałam do Indii, to już chorowałam, bo chciałam tam pojechać znowu i cały rok oszczędzałam. To się stało takim nałogiem wręcz.
Pieprz i Wanilia to chyba to miejsce, w którym wielu z nas stawiało swoje pierwsze podróżnicze kroki, ale powiedziałaś oszczędzać, żeby wyjechać, to ile trzeba uzbierać, żeby pojechać do Indii?
Jednym z mitów o Indiach, który pokutuje i już jest naprawdę totalnym mitem, to jest, że Indie są tanie. Indie mogły być kiedyś tanie. Ja pierwszy raz byłam w Indiach w 2006 roku. Indie bardzo mocno zmieniły się przez ten czas. Natomiast to zależy, co my chcemy. Tak? Jeżeli jedziemy na przykład na własną rękę, pewnie będzie inaczej. Jeżeli jedziemy na przykład, żeby gdzieś tam pomedytować sobie w jakimś ośrodku. Takie ośrodki właśnie nazywają się ashramy. Tam na ogół jest jakiś mistrz. Joga, medytacja albo jakieś tam inne zajęcia. Na ogół takie ashramy są bardzo, bardzo tanie, ale warunki też są proste. Ale są też hotele, resorty, wycieczki zorganizowane do Indii. Ja nigdy nie byłam na takiej. No i myślę, że to już tak jakby koszt nawet 20 tysięcy. Trzeba mieć na taką dobrze zorganizowaną wycieczkę o podwyższonym
standardzie.
Bardzo wzrosły połączenia lotnicze. Przed pandemią taki średni bilet, za który ja płaciłam, to było około 2000. W tym momencie to już jest bliżej 4-5.
W dwie strony. Gdybyśmy chcieli jednak podjąć wyzwanie i sami sobie zorganizować taką wyprawę, to gdzie na początek?
Indie to bogactwo. Tak naprawdę. I z jednej strony możemy się na przykład wybrać na trekking w Himalajach i wtedy jedziemy do Ladaku, czyli lądujemy w Delhi. W Delhi przesiadamy się na krótki lot do Leh. Tam są bardzo, bardzo wysokie góry. Jaki nawet można spotkać. Trekking po Ladaku to jest coś zupełnie niezwykłego. To jest też kraina buddyjska i taka kraina buddyjska, których już jest mało, dlatego, że nie zniszczona przez Chińczyków. Tak? Czyli mamy takie monumentalne monastery buddyjskie, takie no, w zasadzie majestatyczne krajobrazy himalajskie. Jak sobie idziemy na taki trekking, idziemy sobie przez małe wioseczki, tam często jest tak, że na przykład ludzie przez, nie wiem, miesiąc, tydzień nie widzieli turystów, żadnych tych turystów jest mało. Zresztą Ladak został otwarty na turystykę, wydaje mi się, że w połowie lat 70. to też nie jakoś tak.
Proporcjonalnie niedawno.
Proporcjonalnie niedawno. Idąc na taki trekking do Ladaku, idziemy sobie do krainy, która nie została, że tak powiem, zatruta przez cywilizację zachodnią albo w bardzo niewielkim stopniu. Jest bardzo, bardzo prosto. W kranie najprawdopodobniej będzie lodowata himalajska woda. Prawie nigdzie nie będzie tej wody ciepłej. Świat taki nieskalany cywilizacją. Taki trekking trwa około 2 tygodni i bardzo przeczyszcza głowę. Jesteśmy wysoko w górach, no krajobrazy są nieziemskie i jest ta prostota i to jest naprawdę coś niezwykłego. Ale jeżeli nie jesteśmy fanem gór, to klasyczną objazdówką po Indiach to na pewno będzie Rajasthan. Pałace, które zostały po Maharadżach. No i Taj Mahal, który pałacem nie był, tak dlatego, że to jest grobowiec. Bardzo, bardzo spektakularna architektura po Mogołach, którzy najechali Indie w XI wieku.
Wybieramy miejsce adekwatnie do własnych potrzeb i zainteresowań, ale na jak długo za pierwszym razem powinniśmy zaplanować taką podróż?
Na pierwszy raz 2 tygodnie będą bardzo w porządku. Podróż jest takim bardzo starym motywem w kulturze i bez względu na to, gdzie się podróżuje, tak naprawdę te zewnętrzne dekoracje, one oczywiście w jakiś sposób stymulują. My w tej podróży będziemy mieć przygody, zobaczymy różne rzeczy, będziemy mieć jakieś przemyślenia, mogą być przeszkody. Poznajemy siebie, jak ja się odnajdę w tym, jak ja się odnajdę w tym. Być może poznam jakiegoś mistrza duchowego i być może też sobie coś uświadomię, jeżeli chodzi o moje własne życie. I potem wracam po takiej wirówce, gdzie po prostu szczególnie w Indiach tam jest bardzo, bardzo, bardzo intensywnie i się okaże, że wow, że jestem w ogóle nową osobą. Ja nie wiedziałam, że jestem taką osobą. Jestem ciekawszą osobą, głębszą, może bardziej otwartą, mam większą miłość do ludzi, większą miłość do świata. Jestem ciekawa siebie.
Indie, kraj wielu kultur. To, co sprawia, że tak nieustająco chcesz do nich wracać, to?
Teraz to na pewno szkoła jogi. Tak, i moje jogowe studia, które cały czas kontynuuję. Jednocześnie pobieram lekcje śpiewu, takiego klasycznego śpiewu indyjskiego. Ale tak naprawdę w Indiach jest wszystko. Wspominałam o Himalajach, wspominałam o Rajasthanie, ale też jeżeli chcemy na przykład po prostu poleżeć na plaży, poimprezować i potrzebujemy takiej bardziej wolnościowej duchowości niż w takim konserwatywnym ashramie, gdzie jest mistrz, gdzie tam wstajesz o 4 rano, medytujesz cały dzień, no to na przykład Goa, miejsce bardzo imprezowe, ale też tam jest bardzo dużo szkół jogi, tam są też imprezy na plaży. Goa było kolonią portugalską, jest tam spory odsetek chrześcijan.
A krajobrazowo Goa to jak sobie
palmy,
wyobrazić?
Palmy, plaże. Są też tam piękne parki narodowe, na przykład wodne, czyli płynie się rzeką. Salimali jest takim parkiem i tam na przykład na brzegu są krokodyle, czy jakieś takie piękne, egzotyczne ptaki, albo mułoskoczki, które u nas można zobaczyć na ogół w sklepach zoologicznych, nie wiem czy jeszcze, a one tam po prostu mieszkają na żywo. Ale też na przykład można sobie zrobić takie ajurwedyjskie sanatorium. Ajurweda jest tradycyjną medycyną Indii, jest tam bardzo dużo masaży, jakichś tam detoksów ciała. Jeżeli chcemy pojechać sobie do takiego sanatorium, jedziemy sobie do Kerali, która jest już na samym południu i jest jak w raju. To jest też bardzo dobre miejsce na miesiąc miodowy i Kerala jest też stanem komunistycznym. Jest tam troszeczkę inaczej. Piękno Kerali zapiera dech w piersiach. Zamykasz oczy i przede wszystkim czujesz na skórze taką gęstą wilgoć tropikalnego powietrza. Nasycenie takich zapachów właśnie świeżej zieleni, ptaki, różne owady, cykady, czyli tak jakby to jest ta muzyka. Tam jest też bardzo dużo meczetów, czyli średnio 5 razy dziennie te śpiewy też się roznoszą. Palmy, morze, przepiękne, kawały kraju. Ale to nie wszystko, bo też na przykład można jechać powiedzmy turystycznie, ale są osoby, które mają takie inklinacje duchowe. I wtedy na przykład można sobie pojechać do miejsc związanych z buddyzmem albo takich historycznych miejsc, gdzie przebywał Budda Shakyamuni. Takim miejscem jest na przykład Bodh Gaya i to jest miejsce tam, gdzie pod tym drzewem Budda medytował, się oświecił, ale są też miejsca, gdzie w latach 50. Tybetańczycy zaczęli się osiadać, czyli na przykład Dharamsala, tak, tam jest siedziba rządu tybetańskiego na wygnaniu i też siedziba Dalai Lamy. Są tam różne takie ośrodki, gdzie można po prostu podjąć studia. Jeżdżą tam osoby, które na przykład chcą się uczyć medycyny tybetańskiej. Więc Indie mają tak szeroki wachlarz różnych opcji i szczególnie na przykład, jeżeli chcemy się uczyć, to jest coś wspaniałego, bo możemy uczyć się u źródła.
Ktoś nas słucha i chce, zdecyduje się pojechać do Indii, to jednak przekonywać, żeby na własną rękę, czy szukać biura podróży?
To wszystko zależy od twoich potrzeb. Czy chcesz po prostu pojechać sobie pozwiedzać, czy może chcesz czegoś więcej? To zależy od tego, ile masz czasu. To zależy też od środków. To zależy też od znajomości języka, bo bez angielskiego, przynajmniej w takim stopniu podstawowym, to ja bym się chyba nie odważyła. Ale to zależy też od odwagi życiowej i tak naprawdę od tej odwagi życiowej to ja bym chyba zaczęła. Bo jeżeli chcesz mieć komfortowe warunki, chcesz mieć jakiegoś opiekuna, chcesz po prostu pozwiedzać, zobaczyć, nie wiem, Ganges, zobaczyć Taj Mahal, pójść do teatru indyjskiego, zobaczyć na przykład taki, nie wiem, tradycyjny taniec i tak jakby poznać tą kulturę, ale taką podaną w bardzo przystępny sposób. Ja bym poleciła biuro podróży. Na pierwszy raz przynajmniej. Jeżeli chcesz mieć przygodę, jesteś ciekawy po prostu, nie wiem, jak to jest, ale masz też na przykład pomysły, które miejsca konkretnie chciałbyś zobaczyć, to polecam podróż na własną rękę, szczególnie
warto
jak jest
się... Warto zaryzykować.
Oczywiście, szczególnie jak jest się bardzo młodym. Ja mam akurat już 40 lat. Ja sobie pomyślę, co ja robiłam, jak miałam 20+, to się cieszę, że zrobiłam je wtedy, bo teraz to już nie wiem, czy bym je zrobiła. Ale to jest też to, że po prostu taka podróż nas bardzo mocno potrafi zbudować jako osobę. Zmienić sposób myślenia, że świat naprawdę jest bardzo, bardzo zróżnicowany i tak jakby ta nasza perspektywa postrzegania, jak to jest, jakie tam są zasady, jak tam funkcjonują relacje społeczne, te wszystkie święte miejsca, czy jakieś, nie wiem, góry, czy też takie niższe góry, ale gdzie na przykład jest jakaś jaskinia, gdzie medytował jogin, czy jogin z joginką, czy sama joginka, no to jest po prostu takie wow!
Byłaś pierwszy raz w Indiach w 2006. Jak ty obserwujesz ten kraj? Jak on na przestrzeni lat się zmienia? Ostatnio kiedy byłaś?
W styczniu.
2023. No to mamy taką kilkunastoletnią rozpiętość.
Zmiany, które zaszły w Indiach, były też związane ze zmianami, które generalnie zadziały się w świecie. I to, co ja pamiętam, to na pewno była większa prostota w tym znaczeniu, że na przykład powiedzmy tak, jedną z takich moich ulubionych miejscowości, do której wielokrotnie wracałam, to jest Rishikesh. Rishikesh to jest taka miejscowość, światowa stolica jogi, położona nad Gangesem w niskich Himalajach, ale one zaraz bardzo szybko robią się wysokie, tam za 60 kilometrów już. I ja pamiętam, jak byłam tam pierwszy raz, tam były jeszcze takie gliniane domki obklejone krowimi kupami, tak, dlatego że oni tym palą w piecu. I w tym momencie tych domków już nie ma, są po prostu takie wille pobudowane, troszeczkę tak może jak w Miami, które są po prostu podnajmowane turystom i tam mamy normalnie internet bezprzewodowy, jakiś tam basen w niektórych nawet. Jest tak powiedzmy bardziej luksusowo. Dawno, dawno temu, gdy zaczynałam jeździć do Indii, ten taki standard pobytu w różnych takich guest house'ach czy wynajętych pokojach, on na ogół był tragiczny po prostu. I ten standard bardzo mocno się zmienił. Czyli generalnie jest czyściej, o wiele lepsze łazienki. Indie też bardzo mocno się remontują i dla nas jest tam tak jakby o wiele bardziej komfortowo niż było kiedyś. Czyli na przykład ja już od wielu lat nie widziałam karaluchów żadnych, więc to podziałało na plus. I na przykład taka bardzo duża zmiana, która miała miejsce w pandemii w Indiach, to jest to, że oczywiście nie było tej turystyki z zewnątrz, natomiast tak jakby Hindusi bardzo mocno zaktywizowali się do podróży po swoim kraju. Na przykład gdy ja często poznaję Hindusa, nawet tutaj w Polsce, o tam wow, wow, tam skąd on jest, powiedzmy tam, nie wiem, z Kerali. Ja zaczynam mówić tak, on, a czy byłaś w Indiach? On mówi tak, a gdzie byłaś? Ja zaczynam wymieniać, on mówi, Boże, tak, ty znasz mój kraj lepiej niż ja. I po pandemii Hindusi bardzo mocno się zmobilizowali do takiej wewnętrznej turystyki po swoim kraju. I to jest duża bardzo zmiana, dlatego że kiedyś podróżowali głównie turyści. W kawiarniach przesiadali turyści i tam lokalnych ludzi za bardzo nie. Oni mieli tak jakby swoje takie lokalne miejsca. A teraz właśnie nadal tych ludzi powiedzmy z zachodu, chociaż cały świat jest zachodem, nie ma zbyt dużo. Jest dużo Rosjan, ale znacznie więcej Hindusów jeździ po swoim kraju. Co jeszcze? Pamiętam, jak zaczynałam jeździć do Indii, byłam też znacznie młodszą osobą, miałam też mniej pieniędzy, to podróżowałam raczej pociągami. Najdłuższą trasą, jaką jechałam, to ona trwała 36 godzin. Ale to były miejsca leżące z południowych Indii na północ. Teraz raczej takie trasy pokonuje się samolotami. Też te połączenia lotnicze bardzo mocno rozwinęły się w Indiach. Lotnisk jest bardzo dużo i Hindusi sami też bardzo często z tego korzystają.
Już jesteśmy w Indiach, takie dalsze odległości, to jak wspomniałaś przed chwilą, samolotami, a te bliższe, samochody, skutery, jakiś transport publiczny?
Tak, skuter, ale też taksówka, można sobie na przykład tak wynająć jakiegoś kierowcę, który gdzieś tam nas powozi, nie wiem, w okolicach coś tam pokaże.
A porozumiewamy się?
Po angielsku.
I dogadamy się z większością Hindusów?
Tak. A jacy są Hindusi?
Ja mam bardzo dobre doświadczenia i przez lata Indie stały się moim drugim domem i dlatego jeżeli tam wracam w konkretne miejsca, to ja od razu mam siatkę znajomych i to jest też bardzo fajne, bo ja dobrze funkcjonuję w relacjach z ludźmi i lubię tak jakby wejść w takie lokalne społeczeństwo, chociaż tak jakby na moment, nie wiem, na miesiąc, chociaż najdłużej byłam w Indiach, to ponad 3 miesiące, około 3,5. Mam dobre doświadczenia, na pewno są różni, na pewno są otwarci, ale to, co jest na przykład fascynujące w Indiach, ja pamiętam, kiedyś tak szłam ulicą, to było w Mysore w południowych Indiach, gdzie właśnie jeżdżę do szkoły od lat i tam stoi grupka ludzi na ulicy, policja, jakiś tam samochód, wywrócony skuter, skaczą tam, śmieją się i klaszczą. I tam podchodzę, a o, był wypadek, nikt nie zginął, to oni się cieszą. I dla nas to jest takie po prostu wow. Wow jest też takie, że na przykład...
Czyli emocje na wierzchu.
Emocje na wierzchu w dużym stopniu, na pewno tak. Czyli nie o co by było, gdyby, ten, tylko po prostu wow, wypadek, nic nie zginął.
Jest powód do radości.
Dokładnie. Ale na przykład taką inną, co dla mnie była w ogóle fascynująca rzecz, to było w Varanasi, to jest najświętsze miejsce w Indiach nad Gangesem, to jest tam, gdzie te zwłoki są palone. I Hindusi zawsze o świcie udają się nad Ganges, dokonują tych rytualnych ablucji. I to jest takie po prostu fascynujące, że tak naprawdę tam może być miliarder obok bezdomnego i oni razem wchodzą do tej rzeki, razem się modlą i tak naprawdę w ogóle, tak jakby w obliczu tej świętości Gangesu, w obliczu tego rytuału, w obliczu takiej też wielkiej tajemnicy, co tam jest. Też wiele ludzi przyjeżdża, żeby umrzeć w Varanasi. Muszą się zarejestrować w ogóle w specjalnym urzędzie i tam żyją na koszt państwa do końca życia. Po prostu w obliczu tej takiej tajemnicy tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi. To jest niezwykłe.
O Indiach krąży wiele mitów. Bo z jednej strony fascynujące, z drugiej właśnie zdaniem niektórych niebezpieczne. Są tacy, którzy wciąż powiedzą, że tanie, a inni, że zatłoczone i brudne. Kiedy ty myślisz o Indiach, pierwsze skojarzenie?
Chyba zapach kadzideł i świątyni.
Konkretny zapach?
Taki słodki typu nakczampa, ale w ogóle generalnie Indie bardzo pachną. I różne, nie wiem, ogrody, albo tam jest też taki zwyczaj, tak, że na przykład idziemy do kogoś, albo nie wiem, chcemy kogoś uhonorować, to przynosimy mu kwiaty takie, albo zakładamy mu kwiaty takie na szyję. I to są, ojejku, to często jest jaśmin, zresztą stamtąd też produkuje się bardzo dużo olejków eterycznych. Tradycyjny sposób perfumowania się hinduski wygląda w ten sposób, że ona na przykład tak rano na włosy daje taki olej, to jest taki specjalny olej, on jest o zapachu wody deszczowej. Za uchem jest inny olejek, na dekolcie jest inny, na nadgarstkach jest inny, na pępku jest inny, na podstawie kręgosłupa jest inny, tam jakiś różany, w zagłębieniach kolan jest inny i ona na przykład jak wieczorem potem te włosy rozpuści, ten olej się wypracował z jej własnym zapachem i ona po prostu jest wow. I to jest takie oszałamiające z takiego poziomu bogini po prostu. Trzeba się nauczyć obsługi tego kraju, zdobyć taki, nie wiem, kod dostępu do tego, jak tam się poruszać, żeby Indie nam służyły i żeby było bezpiecznie. Ja myślę, że ja miałam bardzo dużo szczęścia od samego początku, pewnie dlatego też Indie stały się moim drugim domem i kocham je, kocham bardzo ten kraj i jest takie BHP, które po prostu tak jakby trzeba mieć. No na przykład moim takim BHP to zawsze było, że ja nigdzie w zasadzie po zmroku nie wychodzę sama z kimś, to też w sumie nie za bardzo, a w Indiach to już...
To jest bardzo ważne. Tak. O tym musimy pamiętać podróżując do Indii.
Czyli na pewno tak, nie wychodzę nigdzie sama po zmroku. Jest też tak, że często Hindusi, oni na to mówią selfie, każdy chce sobie z nami zrobić zdjęcie. I to też może być niebezpieczne, bo oni później publikują te wizerunki i mogą różne rzeczy o nas napisać, które niekoniecznie miały miejsce. Dlatego ja chyba się nauczyłam, że jak idę do takiego miejsca gdzieś, na przykład na jakimś targu, gdzie będzie dużo ludzi, albo gdzie widzę, że już lecą jacyś faceci z telefonami, chcą się fotografować. Ja po prostu chodzę w chustce na głowie, udaję, że jestem, nie wiem, muzułmanką z zachodu i mówię, że na przykład mój mąż nie pozwala mi i oni wtedy, a że mąż, aha, to szanuję, to nie będzie tego robił. Tam są różne rodzaje taksówek. Pamiętam, że znacznie lepiej jest korzystać z takich taksówek rządowych, na przykład na lotnisku, gdzie po prostu tam tak jedziesz stąd dotąd, kopia twojego paszportu i tak jakby wiesz konkretnie, z jakim jedziesz taksówką, niż z jakimś taksówkarzem znikąd, który może cię wywieźć gdziekolwiek tak naprawdę, bo ty nie wiesz, z kim jedziesz. BHP, no to dobrze jest też probiotyki zacząć brać przed wyjazdem do Indii. Oczywiście na wodę bardzo
inna
mocno...
Inna flora bakteryjna.
O, tak, bardzo mocno uważamy. I taka mała apteczka z Polski dobrze mieć. Ja w styczniu nie zachorowałam. To chyba pierwszy raz, ale na ogół to jest tak, że po prostu tak, flora bakteryjna potrzebuje się dostosować do tego. No i trzeba przecierpieć swoje.
To też uwaga na to, co jemy?
Jak najbardziej, tak. Warto jeść na ulicy, dlatego że to jedzenie jest przygotowywane na bieżąco, ono nie będzie stare. Na pewno uważamy na lody, bo lody są na ogół rozmrażane, zamrażane, czy taki lód w ogóle do jakichś tam soków, czy coś, to w ogóle duże takie no-no. Lepiej myć owoce i warzywa w wodzie przegotowanej. I chyba tyle, ale też nie należy się fiksować, tak? No bo po prostu tak tam ludzie żyją. A na i co... oni przeżyli, tak? Przeżyjemy i my.
A na co z kuchni indyjskiej zwróciłabyś uwagę? Czego warto posmakować?
Ja jestem fanką palak paniru. Panir to jest taki serek indyjski. Palak panir, czyli ten serek indyjski w sosie szpinakowym. Bardzo, bardzo, bardzo dobry. Mango lassi, czyli mango, które tam rośnie, można sobie je zrywać z drzewa i w ogóle smakuje obłędnie. Ono jest zmiksowane z jogurtem. Jest też przepyszne jako deser, jako taki powiedzmy drugie śniadanie. Są różne rodzaje curry. Też zależy tak naprawdę, bo kuchnia północna indyjska różni się od tej południowej indyjskiej. W południowej indyjskiej mamy na przykład masala dosa, to jest takie ciasto, trochę powiedzmy taki jak cienki naleśnik. Tam są warzywa, ziemniaczki z przyprawami, bardzo, bardzo smaczne. Nie znajdziemy tego w północnych Indiach. W miejscach związanych z kulturą tybetańską mamy już na przykład tybetańskie pierożki momo. Ja jestem ich akurat wielką fanką. O, samosy! Tak, czyli takie pierożki z warzywami w cieście. Ja akurat od lat jestem wegetarianką, więc mogę się wypowiadać o warzywach.
Ale wegetarianie nie będą mieć problemu w Indiach, by zaspokoić głód.
Wręcz odwrotnie. Generalnie Indie są rajem dla wegetarian, ale też i coraz bardziej dla wegan, dlatego że ten napływ turystów z zachodu, którzy już boją się krowich produktów bardzo często, spowodował, że Hindusi oni się bardzo szybko dostosowują. I w zasadzie wszędzie można dostać na przykład mleko roślinne albo typowo wegańskie rzeczy.
Gdybyś miała stworzyć taką shortlistę swoich miejsc, must see.
Kaszmir, który też nie jest oczywistą destynacją. Kaszmir jest przepiękny. O Kaszmirze też jest najnowsza książka Arundhati Roy, Ministerstwo Niezrównanego Szczęścia. Kaszmir jest niezwykły. Kaszmir jest takim regionem, w tym momencie regionem bardzo spornym, tak? Tam też była wojna i nadal jest regionem o podwyższonym niebezpieczeństwie. Natomiast jest bardzo piękny. W stolicy w Srinagar jest ogromne jezioro, całe porośnięte lotosami i te lotosy są olbrzymie. One są po prostu jak jakieś takie kapusty i ludzie mieszkają na łodziach. Tam na tym w ogóle jeziorze toczy się całe życie, tak? Tam podpływają łódeczki, takie sklepiki obwoźne, tam można mieszkać, można sobie taką łódź też wynająć. Tam są też szkoły. I to, co najpiękniejsze dla mnie było akurat w Srinagarze, to jest to, że jak zapada zmierzch, są te lotosy, jest magiczne jezioro i jezioro zaczyna pokrywać mgła. I wtedy to był najbardziej niezwykły głos muezzina, jaki ja słyszałam w ogóle w życiu. I on tam zaczyna recytować, śpiewać swoje modlitwy. I ta modlitwa się tak w taki bardzo mistyczny sposób nad tym jeziorem unosi. I to jest po prostu, ja aż miałam ciary. A poza tym Kaszmir, no to też jest niezwykła przyroda. Kaszmir jest numer jeden. Numer dwa to jest Varanasi, stare, starożytne miasto nad Gangesem, gdzie płoną zwłoki. To jest miasto wybitnie inteligenckie. Tam w tych kamienicach wszystkich. Ja akurat w Varanasi miałam taki fajny klucz dostępu, bo byłam tam z moim znajomym, który jest z takiej rodziny polskich indologów. I on akurat wykładał język polski na Uniwersytecie w Varanasi. I on tam przemieszkał połowę swojego życia. Więc on mnie zabrał i do takiej rodziny joginów, gdzie chyba od 16 pokoleń rodzina indyjskich astrologów. W Indiach zresztą astrologia jest bardzo mocno ceniona. Ten konkretny układ gwiazd i planet, taka pieczęć na niebie w momencie naszego przyjścia na świat, no w pewien sposób tak jakby wyznacza nasz los. Więc byłam w tym domu, byłam w takiej niezwykłej świątyni 64 czterech joginek. I Varanasi to jest takie miejsce, które tak naprawdę jest w ogóle nie z tego świata, że tam krążą jakieś bóstwa w ogóle w powietrzu, jakieś duchy, że na tych ghatach, ghaty to są te schody, które schodzą bezpośrednio do Gangesu, tam można tak naprawdę siedzieć cały dzień i od świtu tam jest po prostu ogromny porządek, przychodzą ludzie, dokonują ablucji, pielgrzymują też ludzie i na przykład w takim, powiedzmy, w takim akcie ofiary oddają swoje włosy. Niestety później bramini te włosy sprzedają na zachód dla przemysłu fryzjerskiego. Wieczorami są ceremonie, tam się palą ogromne ognie, ale też są te ognie, gdzie palone są zwłoki i po prostu ja jak wyjechałam z Varanasi, często o tym zapominam, ale czasami sobie przypominam. Ja siedziałam w tym Varanasi, patrzyłam właśnie na te płonące zwłoki i czułam dokładnie, że życie nasze jest bardzo, bardzo krótkie, żeby go nie zmarnować, bo tak jakby ten ogień ja czułam aż na plecach. I ten ogień jakoś może motywuje mnie też do takiej odwagi życiowej, żeby nie tkwić w takich miejscach, które mi nie służą za długo. Tak jakby ten ogień cały czas mamy na plecach. To jest Varanasi, to jest numer dwa.
I numer trzy?
Żeby zostać na podium. Numer trzy to będzie Buddhgaya, czyli to miejsce, gdzie rośnie jeszcze przodek drzewa, gdzie Budda się oświecił. To jest też jedno z niewielu miejsc, gdzie jeszcze w Indiach widziałam żebraków. Więc w Buddhgaya jest to drzewo, gdzie wszyscy pielgrzymują i też jest bardzo, bardzo dużo świątyń buddyjskich z różnych tradycji. Czyli na przykład świątynia Zen, świątynia tajska, świątynie butańskie. I drzewo, które jest takim sercem w ogóle tego miejsca, obchodzą, kładą się, wstają, recytują swoje mantry, przede wszystkim mantrę Om Mani Padme Hum. Bardzo często bardzo starzy ludzie. No to jest miejsce niezwykłe i to drzewo jest takim ogromnym, ogromnym miejscem mocy, bardzo wzruszającym.
Wchodząc do takiej świątyni indyjskiej, musimy przestrzegać pewnych zasad.
Na ogół trzeba zdjąć buty. Na ogół też większość świątyń jest dostępnych dla wszystkich. Natomiast są też takie świątynie, do których na przykład mają wstęp tylko mężczyźni albo tylko kobiety. Są też takie tabu. Takie tabu to jest właśnie na przykład stopy, czyli generalnie na Dalekim Wschodzie to jest takie ogromne faux pas, jeżeli zwracamy się stopami do ołtarza albo do nauczyciela. Czy na przykład jesteśmy sobie w świątyni, no niech będzie tam w tybetańskiej, prawda? Tam można sobie usiąść, tak, można sobie medytować, natomiast staramy się nie prostować nóg w kolanach, dlatego że zaraz przyjdzie mnich i powie, że to jest takie niegrzeczne, że te stopy są wyciągnięte w stronę do ołtarza.
O swoim doświadczeniu Indii opowiadasz w tym roku podczas festiwalu Ciekawi Świata. Czy zdjęcia, których pewnie przez te wszystkie lata powstało mnóstwo w czasie twoich wypraw, gdzieś w sieci możemy znaleźć?
W sieci znajdziecie mnie jako joginka w podróży i tam oczywiście są podróże, ale jest też moja joga i są też jakieś inne aktywności, którymi się zajmuję.
Joginka w podróży to jest portal internetowy, czy też facebookowy, instagramowy?
Joginka w podróży, tak, to jest mój fanpage na Facebooku i na Instagramie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była Ania Nutan-Homczyk, joginka w podróży. Dziękuję za Twoje Indie.
Ja też dziękuję.